Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Opozycja triumfuje w wyborach lokalnych w Turcji. Po raz pierwszy od 2002 roku Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoğana przegrywa wybory, a porażka jest tym dotkliwsza, że opozycja zyskała lub utrzymała władzę w 5 największych miastach Turcji. Czy te wybory zwiastują koniec rządów prezydenta, który przekształcił kraj w wyborczą autokrację? Co zdecydowało o jego porażce? O tym w raporcie na dziś 3 kwietnia 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Z serca dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty, które wspierają nasz podcast. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Marcin Żyła jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie, jak zwykle. Moim gościem jest dziś Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego Tygodnika Polityka. Witam cię, dzień dobry.
Witam, cześć.
Około 2% głosów więcej zdobyła w skali kraju Republikańska Partia Ludowa, wygrywając z partią Erdoğana, Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. To nie wygląda na totalne zwycięstwo i przełom, i totalną zwłaszcza porażkę Erdoğana, a mimo to tak te wybory są komentowane. Dlaczego?
Ponieważ prezydent Erdoğan urządził z tych wyborów, przypominam, lokalnych, w zasadzie referendum wokół swojej pozycji, tego, co on robił w ostatnich latach. To była jakby trzecia tura wyborów, tak się mówi, trzecia tura wyborów prezydenckich, które odbyły się już w zeszłym roku i były wygrane przez Erdoğana. Zwycięstwo w liczbach, obiektywnie rzecz biorąc, jest niepodważalne, zwycięstwo opozycji, ponieważ, jak przypomnę, w zeszłym roku w wyborach parlamentarnych Republikanie dostali około 25%. Dzisiaj mają 37. Natomiast AKP, o której wspomniałeś, czyli partia Erdoğana, miała wtedy 35 i mniej więcej jest dzisiaj na tym samym poziomie, więc skok jest ogromny. Czy to zwiastuje koniec Erdoğana? Nie zwiastuje, to pewne, ponieważ przez najbliższe 4 lata w Turcji nie odbędą się żadne planowane dzisiaj wybory. No natomiast na pewno narzuci nową opowieść o Turcji, na pewno zmieni nastroje, też przypieczętuje zmianę generacyjną po stronie opozycji.
No właśnie, tutaj może wróćmy do samych wyborów. Czy te 5 miast najważniejszych, największych miast, głównie jednak na zachodzie kraju, zwłaszcza Stambuł, Ankara, ale także Bursa, duże miasto, czy to są kluczowe miejsca, w których te wybory się rozegrały i to zdecydowało o porażce AKP?
Duże miasta od dawna już są domeną partii opozycyjnej, czyli republikanów tureckich. To na pewno było tak, że w zasadzie z tej piątki, o której wspomniałeś, to tylko Bursa tym razem doszła do tego grona, bo wcześniej przez te 4 największe, czyli Stambuł, Ankara, Izmir i Antalya, to były już wcześniej w rękach republikanów. Warto pamiętać, że Turcja ma bardzo centralistyczny system rządów. To znaczy nie jest to na pewno federacja, w której prowincje czy też duże miasta mają dużo do powiedzenia poza swoimi granicami. Oczywiście to jest kontrola polityk miejskich typu wodociągi, strefy zielone, transport i tak dalej. W przypadku tych największych miast dochodzi też ogromny budżet, który pozwala na zatrudnianie wielu tysięcy urzędników, szczególnie tutaj Stambuł, prawda?
Stambuł to jest 11 milionów ludzi, mniej więcej, bo to chyba trudno policzyć, ile tam generalnie mieszka w tym kraju. W tym, mówię, kraju, freudowska pomyłka, bo 11 milionów to jest ogromna masa ludzi.
Tak, dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że tam jest prawie 100 tysięcy urzędników, których zatrudnia prezydent miasta, Ekrem İmamoğlu, który ponownie wygrał te wybory i staje się wręcz niekwestionowanym liderem tej opozycji. Przypomnę, że rok temu koalicja opozycyjnych partii wystawiła Kemala Kılıçdaroğlu, to jest taki polityk starszej daty, z grubsza mówiąc pozbawiony charyzmy, który jednak potrafił zorganizować tą opozycję. A dziś z perspektywy tych lokalnych wyborów, to jego obarcza się porażką rok temu. To znaczy po prostu zabrakło mu charyzmy. A dzisiaj, kiedy na czele tej opozycji w największych miastach stanęli ludzie pokroju właśnie İmamoğlu, wygląda na to, że otworzyły się te nowe obszary poparcia. Ale warto też zwrócić uwagę, że do tych wyborów nie poszło wielu zwolenników AKP, bo w wyborach parlamentarnych w zeszłym roku to frekwencja wyniosła 87% chyba, a teraz jest mniej więcej 10 punktów procentowych niższa.
Czyli wynika... To i tak bardzo wysoka, jeśli patrzymy na kraje demokratyczne.
Oczywiście, nadal bardzo wysoka, natomiast wydaje się, że wielu wyborców AKP i ludzi popierających dotychczas Erdoğana no jest coraz bardziej rozczarowana jego polityką wewnętrzną, przede wszystkim gospodarczą i tym, co się działo z krajem po tym zeszłorocznym trzęsieniu ziemi, kiedy rząd zabrał się za odbudowywanie kraju, a przy okazji zrobił bardzo dużo no nieprzejrzystych interesów przy tej odbudowie. No poza tym dochodzi bardzo wysoka inflacja. O tej ekonomii tureckiej można by dużo opowiadać, natomiast generalnie chodziło o to, że do wyborów parlamentarnych w zeszłym roku różnymi sztuczkami finansowymi Erdoğanowi udało się opóźnić kryzys gospodarczy, który musiał nadejść. On teraz już właśnie nadszedł. Turcja już nie ma pieniędzy na to, żeby jakby kamuflować tą wysoką inflację i spadek dochodów Turków. I dlatego wielu ludzi, którzy nie poszli na wybory, no właśnie pewnie z tego powodu. Ale tu jedna uwaga, bo mówimy dzisiaj, że w tej takiej ogólnokrajowej kalkulacji AKP miało 37% głosów wobec 35% republikańskiej partii, ale warto zwrócić uwagę, że sam Erdoğan i AKP od kilku dobrych lat rządzi w kraju z nacjonalistami, którzy w ostatnich wyborach dostali 10%. I jak się złoży te liczby, to przy takim teoretycznym zupełnie założeniu, gdyby dzisiaj odbyły się wybory ogólnokrajowe, to Erdoğan nadal by rządził.
Jeszcze jeden aspekt tych wyborów być może ważny, to jest wschód kraju i duże zyski partii kurdyjskiej. Czym to należy tłumaczyć? W ogóle może słowo na temat zwyczajów wyborczych Kurdów, prawda? Bo spora grupa z nich to są najbardziej solidni, najbardziej trwali zwolennicy Erdoğana, prawda?
Tak było przez wiele lat. Przypominam, że na jednym z etapów swoich rządów tu Erdoğan próbował budować wspólnotę narodową w oparciu o religię. I wtedy no, twierdził to słynne hasło, że nie ma dzisiaj Turka czy Kurda, tylko wszyscy jesteśmy muzułmanami. I to była strategia bardzo skuteczna przez wiele lat. W pewnym momencie jednak stwierdził, że w ramach tych reguł populistycznej polityki znalezienie sobie wroga wewnątrz kraju, w tym przypadku Kurdów, jednak mu będzie bardziej opłacalne i zmienił ten front. Dzisiaj Kurdowie są troszkę rozdwojeni w swoich sympatiach politycznych, bo z jednej strony te triumfy na wschodzie kraju obecne wciąż jeszcze niepewne, bo nie wiadomo, czy cały system zaakceptuje ich wygraną, bo już przynajmniej w jednej prowincji mówi się o tym, że zwycięzca właśnie z takiej partii kurdyjskiej będzie usunięty z urzędu z tego względu, że ze względu na podejrzenie o terroryzm i tak dalej, i tak dalej. Ale z jednej strony ich popularność na wschodzie kraju jest związana z tą katastrofą odbudowy po trzęsieniu ziemi. To znaczy, to nawet w liczbach, w pewnym momencie Ankara mówiła, że tych domów odbuduje nawet 700 tysięcy, do dzisiaj odbudowano 45 tysięcy tych domów. Jest tam masę przekrętów, jak już mówiłem, finansowania tej odbudowy. Jest nowa ustawa dotycząca rozbiórki domów, które zostają uznane za niebezpieczne, przy czym no, jest to bardzo nieprzejrzysty proces i często władze na przykład wysiedlają ludzi z terenów poszkodowanych przez trzęsienie ziemi po to, żeby zrobić miejsce na przykład na jakąś nowoczesną deweloperkę. I wszystkie te elementy złożyły się na bardzo duże rozczarowanie na wschodzie kraju i Kurdowie zdobyli tam dużo więcej głosów niż w poprzednich wyborach, ale zwrócę uwagę, że na przykład na zachodzie kraju, szczególnie w takich miastach jak Stambuł, mimo że w Stambule partia kurdyjska wystawiła swojego kandydata na prezydenta, to jednak większość Kurdów ze Stambułu zagłosowała na İmamoğlu, czyli reprezentanta tej opozycyjnej partii republikańskiej. I to też jest chwyt, wydaje mi się, który przysłużył się sukcesowi opozycji, to znaczy poprzedni lider opozycji, Kılıçdaroğlu, o którym mówiliśmy w kontekście zeszłorocznych wyborów, wywodził się z tej starej generacji partii republikańskiej, która na Kurdów reagowała z alergią. Znaczy, że no, to był ten element, który mógł rozsadzić ten dawny wielki projekt Atatürk'a, Turcji, w której według Atatürk'a nie było żadnych Kurdów, tylko tureccy górale co najwyżej. A dzisiaj na opozycji już w ogóle nie ma takich głosów. To znaczy, że İmamoğlu jest reprezentantem nowego pokolenia, które nawiązuje bardziej do europejskiej socjaldemokracji, a nie do takich autorytarnych modeli, które pozostawił po sobie Atatürk i które jeszcze do niedawna przyświecały właśnie temu poprzedniemu liderowi opozycji, czyli Kılıçdaroğlu. I wydaje mi się, że to otwarcie na Kurdów może mieć niebagatelne znaczenie też w przyszłości, ponieważ Kurdowie, widząc, że takie otwarte poparcie dla ugrupowań przyznających się do kurdyjskości często kończy się reakcją systemu i blokowaniem obejmowania na przykład urzędów we wschodniej Turcji. Natomiast poparcie dla takiego imamolu, który podkreśla prawa kurdyjskie, ale jednocześnie jest jakby zupełnie legalną opozycją, bardziej im się przysłuży.
Zaraz o przyszłości będziemy rozmawiać, ale jeszcze chciałem wrócić do samego Erdoğana. My w zasadzie co najmniej od dekady, jeśli nie dłużej, mówimy o kryzysie jego rządów i o kryzysie samego człowieka. On miał być wielokrotnie kompletnie znużony, rozgoryczony, sfrustrowany i mimo to za każdym razem się odbija. Wygrywa wybory, te zeszłoroczne również wygrał wbrew niektórym przewidywaniom. Tutaj mieliśmy jasny sygnał, że Turcy dalej chcą tego człowieka. To jest kraj pełen paradoksów. Jednym z nich jest to, że mówimy o czymś, co niektórzy komentatorzy nazywają autokracją wyborczą, czyli krajem niekompletnie wolnym, a równocześnie opozycja wygrywa wybory. Mówimy o kraju, który od co najmniej dekady cierpi kryzys gospodarczy i to bardzo poważny. Następuje zubożenie społeczeństwa, następuje inflacja sięgająca 70-80%. Mimo to Erdoğan utrzymuje się u władzy. Jaki twoim zdaniem będzie jego plan na te 4 lata? To znaczy, jaki będzie miał pomysł na to, żeby te wszystkie tendencje, o których mówisz, odsunąć, żeby je jakoś zneutralizować?
No zróbmy to na 2 poziomach. Po pierwsze, plan praktyczny. W 2028 roku kończy się druga kadencja Erdoğana i teoretycznie on nie może więcej kandydować. Więc są 2 pomysły, aby przedłużyć jego władzę. Po pierwsze taki, aby zwołać przyspieszone wybory w tym okresie do 2028 roku. Wtedy ta druga kadencja mu się wykasuje i będzie mógł znów rządzić kolejne lata. A drugi to zmienić konstytucję, o której to zmianie Erdoğan od wielu lat mówi. Przy czym zmiana konstytucji wymuszałaby referendum, a po ostatnich wynikach wyborów podejrzewam, że Erdoğan raczej nie skusi się na takie ryzyko, bo mógłby po prostu przegrać. To jest poziom praktyczny. Natomiast poziom ideologiczny. Popularność AKP, mimo wszystkich błędów w sferze ekonomicznej, nie spadnie poniżej jakiegoś poziomu, bo tureckie społeczeństwo jest społeczeństwem konserwatywnym, a jak dotychczas, o tym też powiem za chwilę, AKP była w zasadzie jedyną znaczącą siłą polityczną, która o tych konserwatywnych, muzułmańskich wartościach mówiła. Co prawda, w ostatnich latach porzuciła też swoje takie tożsamościowe programy, i stała się w zasadzie partią władzy, skupioną na budowie takiego skorumpowanego systemu, w której na samym czubku jest ktoś, kto rozdziela pieniądze coraz niżej i coraz niżej, ale często jakby obok formalnego systemu, za pomocą często muzułmańskich fundacji charytatywnych, czy też bogatych biznesmenów, którzy z kolei są wspierani przez państwo. Czyli Erdoğan przez te lata utworzył taką sieć dystrybucji dochodów obok państwa. Sieć od niego zupełnie uzależniona, więc stworzył taką piramidę, która nadal funkcjonuje. Czyli nadal skuteczne są te 2 elementy jego sukcesu. To znaczy z jednej strony jest postrzegany jako tego religijnego ojca narodu, a z drugiej strony daje ludziom pieniądze. To są te 2 elementy. Jeśli powróci do tego systemu, tego elementu tożsamościowego w swoim programie, to wydaje mi się, że to zwycięstwo opozycji, wzorujący się często na modelach europejskich, bardziej lewicowych, będzie bardzo zagrożone, bo my tutaj mówimy cały czas o dużych miastach, natomiast w dalszym ciągu prowincja stoi murem za Erdoğanem i przez wiele lat w ogóle wydawało się, że oni są impregnowani, czyli wyborcy popierający AKP, że są impregnowani na kolejny kryzys gospodarczy. To znaczy tożsamość i to, że ich człowiek, ich brat muzułmanin jest na czele tego państwa i rządzi nim, że mogą mu wybaczyć bardzo wiele rzeczy. Być może zaczynają się tutaj wahać, ale oni nie zagłosowali na inne partie w takim stopniu, że zmieniłoby to układ sił na scenie politycznej. I tu jest ten właśnie jeden wyjątek, bo Erdoğan i partia AKP zaczynają mieć z kim przegrać w tej swojej sferze politycznej. Bo z jednej strony przez lata z partii Erdoğana usuwano co bardziej niezależne jednostki, często byłych premierów, ministrów, którzy tworzą dzisiaj jakieś spójne w miarę środowisko, jeszcze niezbyt liczące się politycznie, ale to jest taka opcja konserwatywno-liberalna, to znaczy z jednej strony podkreślamy swoje muzułmańskie wartości, ale z drugiej strony nie mamy nic przeciwko temu, żeby współpracować z Zachodem, a może nawet wrócić do pomysłu integracji z Unią Europejską. To jest jedna strona. Ale co bardzo ciekawe, i to było widać w tych ostatnich wyborach lokalnych, Erdoganowi zaczyna wyrastać po prawej stronie konkurencja. W latach 90., które były takim przełomem w historii politycznej Turcji, gdzie pojawiły się pierwsze ugrupowania odwołujące się wprost do islamu, był taki człowiek Necmettin Erbakan, którego do dzisiaj Erdoğan uważa za swojego mentora. I on stworzył taką partię dobrobytu. To była w zasadzie pierwsza licząca się siła polityczna właśnie muzułmańska w latach 90., no jakby protoplasta AKP. I kilka lat temu kilkanaście miesięcy temu powstało ugrupowanie, które się nazywa Nowa Partia Dobrobytu, która z jednej strony nawiązuje do Erbakana, co Erdoğanowi bardzo trudno atakować, bo on jakby, jak wspomniałem, uważa Erbakana za swojego mentora, a jednocześnie odwołuje się do tych bardziej konserwatywnych wyborców, którzy uważają, że Erdoğan no jest zbyt miękki, jeśli chodzi o kwestie religijne, że liczyli na to, że będzie budował krok po kroku państwo islamskie, a tego nie robi, bo stworzył pewną, no mówię, strukturę korupcyjną, oczywiście korzystającą z tej tożsamości muzułmańskiej, natomiast no jest dla nich wręcz zbyt mało religijny i oni dostali w tych ostatnich wyborach 6% głosów. No to jest dość dużo, bo de facto żadna inna partia poza Republikanami i AKP nie dostała w tych wyborach tyle głosów. No więc jak widać, są plusy i minusy. Wydaje mi się, że jeśli nie dojdzie w AKP w najbliższym czasie do też wymiany pokoleniowej, to znaczy wyznaczenia jakiegoś młodego człowieka, który przejmie schedę po Erdoğanie, było już kilka takich prób. Ta formacja no, skazana jest na, może nie na porażkę, ale jest jej utrzymanie się przy władzy przez najbliższe 4-5 lat jest mocno zagrożone. Stąd na przykład poszukiwania jakiegoś młodego Erdoğana. Takim człowiekiem w pewnym momencie miał być kontrkandydat Imamoglu w Stambule, Murat Kurum, młody minister odbudowy między innymi środowiska, no ale bardzo przegrał z Erdoğanem, zabrakło mu trochę charyzmy i doświadczenia. Mówi się między innymi w tym kontekście o Selçuku Bayraktarze, czyli właścicielu tej wielkiej firmy produkującej słynne drony i sprzedające na Ukrainę, który jest jednocześnie zięciem Erdoğana. Więc wydaje mi się, że ten sukces zmiany pokoleniowej w opozycji na pewno zainspiruje wielu w obozie władzy, żeby szukać kogoś nowego.
Jeszcze słowo na temat pozycji międzynarodowej Erdoğana, bo to jest coś, czym on gra z sukcesem. Tak się wydaje, że dla Turków to poczucie, że Turcja jest krajem, z którym wszyscy się muszą liczyć, i Rosja się musi liczyć, i Chiny się muszą liczyć, i Stany Zjednoczone przede wszystkim muszą się liczyć. Jaki to jest moment w tej chwili dla Erdoğana? On bardzo silnie chciał się zaangażować w sytuację w Gazie. Są kraje, które odgrywają istotniejszą rolę. To jest sygnał również dla niego i sygnał dla Turków, że nie we wszystkie rejony, nie we wszystkie dziury jesteśmy w stanie wejść?
Ja przez lata byłem zwolennikiem geniuszu międzynarodowego Erdoğana. Uważałem, że to jest rzeczywiście człowiek, który jest w stanie no, na nowo wykreować całe to swoje otoczenie, nie tylko Bliski Wschód, ale też Kaukaz i że to oddziaływanie Turcji będzie z grubsza pozytywne. Ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jednak jest bardzo dużo opowieści, a niewiele faktów. Znaczy Turcja siłą rzeczy odgrywa ważną rolę geopolitycznie ze względu na swoje położenie, teraz układ w stosunku do Ukrainy i tak dalej. Natomiast kryzys między innymi w Gazie ukazał, że w praktyce ta pozycja Turcji jest dużo niższa międzynarodowo. Tutaj akurat wewnętrznie też jest ważny aspekt, bo to ugrupowanie, o którym wspomniałem, które atakuje jakby Erdoğana i AKP z prawej strony, ono między innymi...
Partia Dobrobytu.
Ona między innymi na sztandar wyciągnęła krytykę Erdoğana, dlaczego on w zasadzie jeszcze nie zerwał w ogóle wszelkich kontaktów z Izraelem. No Erdoğan próbuje jak gdyby cały czas być tym negocjatorem i utrzymywać kontakty z jedną i z drugą stroną, ale wydaje się, że ta pozycja wręcz no, jest mocno przeceniana przez obserwatorów międzynarodowych, no bo na koniec dnia zadaje się pytanie, jaki sukces Erdoğan, poza tym, że próbuje negocjować, odniósł. I wydaje mi się, że tutaj oczywiście na użytek wewnętrzny ta pozycja człowieka, który jakby poklepuje dwie strony w wojnie na Ukrainie, między Ukrainą, negocjuje i Rosją, przysparza mu nieco głosów, ale tak naprawdę jego pozycja w praktyce jest dużo niższa niż się wydaje.
i nie ma w tej chwili możliwości, żeby on to odbudował w sytuacji takiej silnej jednak inicjatywy ze strony krajów Zatoki, zwłaszcza Kataru, Zjednoczonych Emiratów, Egiptu przede wszystkim, który jest sam zainteresowany tym, jak zakończy się wojna Izraela z Gazą.
Ja przypominam, że źródła tego pierwszego sukcesu międzynarodowego Erdoğana z początku XXI wieku miały charakter mocno ekonomiczny. To znaczy ekspansja dużych firm tureckich, między innymi na Bliski Wschód, stwarzała sytuację, w której za wpływami ekonomicznymi mogły pójść też polityczne. Dzisiaj w zasadzie nie ma na to szans, bo te największe biznesy tureckie mają własne problemy w kraju, a dodatkowo zyskały mocną konkurencję ze strony na przykład państw Zatoki. I te pieniądze tureckie już dzisiaj tak mocno nie płyną. W tym sensie ja nie widzę tutaj szans, takich twardych podstaw na to, żeby tą politykę międzynarodową odbudować poza taką pozycją negocjatora, no i pozowania się na takiego wielkiego męża stanu, który rozstrzyga międzynarodowe spory.
W tym jest mistrzem Erdoğan, jak wiemy. Bardzo dziękuję. Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego tygodnika Polityka, był gościem Raportu na Dziś. I to już prawie wszystko w tym wydaniu Raportu na Dziś. Zapraszam Państwa na sobotę na raport o stanie świata. Przypominam także, że w każdy poniedziałek mogą Państwo zacząć słuchać raportu o książkach Agaty Kasprolewicz. Wszystkie odcinki i wszystkie formaty raportu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot, Infinix, producent innowacyjnych smartfonów, Radosław Jotko, KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe, producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS, nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl. Firma logistyczna ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.